Jak to się stało, że internet obiecał nam raj, a obecnie wygląda raczej jak centrum handlowe z lat 90. Pozwól, że opiszę Ci pewien rytuał, który zna chyba każdy użytkownik internetu. Chodzisz w Google, żeby kupić na przykład kabel USB. Wpisujesz kabel USB. Dostajesz 7 reklam kabli, 3 sponsorowane linki, a teraz to może jeszcze podsumowanie od AI. Po przeskrolowaniu tego wszystkiego nareszcie udaje Ci się znaleźć ofertę, która Cię interesuje. W końcu jakiś organiczny wynik. Wchodzisz w link, kupujesz kabel. Po jakimś czasie przychodzi. Działa przez jakieś 3-4 dni, a potem umiera. Albo inna sytuacja. Zadajesz Google'owi jakieś proste pytanie. Najpierw atakuje Cię podsumowanie od sztucznej inteligencji. Mówi Ci na przykład, że do pizzy można dodać klej. Tak, takie coś naprawdę wydarzyło się w 2024.
Panie, tak się nie robi!
Potem 4 kolejne reklamy i w końcu jest artykuł napisany przez człowieka. Albo otwierasz Instagrama, żeby zobaczyć, co tam u twoich znajomych. Dostajesz post od swojej cioci z Częstochowy, tej, której nie widziałeś od 15 lat. Potem 3 reklamy kremów, a następnie kilka politycznie nacechowanych postów. Takich, żeby podnieść ci ciśnienie. A kiedy masz już ochotę wywalić telefon za okno, oto jest. Zdjęcia z ostatniej imprezy u twojej przyjaciółki. Wszyscy to czujemy, wszyscy narzekamy. A w 2023 roku pojawił się człowiek, który nadał temu zjawisku jedną nazwę. Anshitification, czyli gówno w ocenie. Wspaniała jest polska wersja tego słowa. Człowiekiem, który stworzył ten termin jest Cory Doctorow, czyli kanadyjski aktywista i pisarz, który ukuł to określenie, opisując TikToka. No i trzeba przyznać, że to słowo mocno się przyjęło. Idealnie opisuje to, o czym każdy wiedział, co każdy zauważał, ale nie do końca jeszcze potrafił to opisać. Dziś chciałabym przyjrzeć się zjawisku gównowacenia i przynajmniej spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że platformy, które zaczynają jako absolutny raj, ostatecznie kończą jako coś, co moglibyśmy określić bardzo delikatnie jako do poprawy. Od razu mały spoiler. To nie jest przypadek, że tak się dzieje, to nie jest pech, to jest zupełnie celowe działanie. Zaczyna się od lovebombingu. Praktycznie każda wielka platforma technologiczna zaczęła się od czegoś niesamowitego. Była po prostu świetna, rewolucyjna, zmieniająca nasze codzienne życie. Na przykład Google w 2000 roku. Jeśli pamiętasz lata 90. i wiesz, jak wyglądały wcześniej wyszukiwarki, no to dobrze wiesz, o czym mowa. Google odmienił życie milionów ludzi. Z totalnego chaosu wyłoniła się biała platforma, czysta. A po wpisaniu wyszukiwanego hasła naprawdę dostawało się odpowiedzi. To jakieś totalne objawienie. A potem pojawił się Facebook. Może pamiętasz jeszcze feed chronologiczny? Niesamowita sprawa. Albumy ze zdjęciami z imprez twoich znajomych. Grupy, w których ludzie mogli pisać o rzeczach, które ich łączyły. I uwaga, tam nie było reklam. Nie było też kontrowersyjnych postów od polityków. Po prostu codzienne życie i zdjęcie twojej kanapki. Albo jeszcze kolejna rewolucja. Uber. Taksówka na aplikację, która nie dość, że jest tańsza od tej tradycyjnej, to jeszcze przyjeżdża do ciebie w 5 minut. Kierowca wiedział, gdzie jedziesz, no bo po prostu wpisałeś adres w aplikacji. Zero negocjacji, zero gotówki. Bardzo często też zero rozmów o pogodzie. Totalna rewolucja. Ta pierwsza faza istnieje z jednego bardzo prostego powodu. Platforma musi przyciągnąć użytkowników. No a musi zrobić to, żeby potem móc zacząć na nich zarabiać. I właśnie dlatego inwestuje w nich. Daje im więcej niż bierze. I nie ma w tym nic z altruizmu. To czysty ekonomiczny rachunek. Właśnie dlatego określam to lovebombingiem. Czyli zjawiskiem, kiedy na początku relacji jedna z osób zasypuje cię wręcz komplementami, uczuciem, miłością. Po to, by jakiś czas później pokazać swoje prawdziwe oblicze. I dokładnie tak działają firmy technologiczne. Kiedy platforma staje się rzeczywiście wielka, ma już miliony użytkowników, wtedy powoli zaczyna odwracać od nich wzrok i zaczyna przyglądać się nieco innej grupie. Patrzy na firmy i twórców, którzy potencjalnie chcieliby dotrzeć do użytkowników tej platformy. I nagle to oni są faworyzowani. Amazon zachęcał zewnętrznych sprzedawców kolosalnymi benefitami. Facebook oferował firmom dotarcie do milionów użytkowników w sposób organiczny, totalnie za darmo. No i firmy się uzależniły. Przenosiły swoje sklepy na Amazona, no bo to się po prostu opłacało. Budowały swoje media społecznościowe na Facebooku, no bo tam byli ich użytkownicy. Wchodziły w ekosystem, który dawał im naprawdę dużo. Podejrzanie dużo. No i wtedy pułapka zaczęła się zamykać, bo okazało się, że jednak za to wszystko trzeba zapłacić. Bo platforma uzależniła od siebie firmy, ale też nas, zwykłych użytkowników. I przychodzi czas, żeby zacząć pobierać haracz od obu stron. My jako zwykli, szarzy użytkownicy dostajemy gorsze doświadczenie. Coraz więcej reklam, coraz gorzej dopasowany algorytm. Poza tym nasze dane fruwają sobie, gdzie tylko chcą. A z kolei firmy muszą płacić za to, żeby rzeczywiście dotrzeć do swoich użytkowników. I to zwykle coraz więcej, za coraz mniej.
Over the past 20 years, subscriptions have taken over our economy.
I'm powerless. I just turn up one day and suddenly I've got to pay more money.
Even sleeping has a subscription now. The company 8 Sleep sells a smart mattress cover that costs over $3,000. Most of its functionality is locked behind a $17 monthly fee. That subscription is mandatory for at least your first year. Subscriptions give companies recurring revenue, something investors love. And subscriptions are sticky. They're good at retaining users because most are automatic. Companies took something that consumers used to buy once and instead asked them to pay continuously for access.
There's so many people and so many internet users, and for us, this is a beginning.
This sacrifice, this trade-off of control for convenience, right?
A whole bunch of industries that are not trying to make their products or services better, they're trying to find new ways to earn money from consumers every month. Subscriptions, from a company's perspective, is the way to go. The real question for me is it the way to go for consumers?
Cory Doctorow opisał to tak. Platforma najpierw jest dobra dla użytkowników, potem jest dobra dla biznesów kosztem użytkowników, a na końcu jest po prostu dobra tylko dla siebie. I oczywiście nie wygląda to tak, że gdzieś tam w gabinetach CEO siedzi jakiś złoczyńca, który stwierdza, teraz załatwię wszystkich. No tak po prostu działa biznes. To wszystko musi się spinać. Muszą zarabiać coraz więcej, bo tego wymaga od nich nasz globalny system. No dobra, ale skoro wiemy już, że jesteśmy udupieni, no to dlaczego tak właściwie po prostu nie odejdziemy z tych platform? No bo często słyszy się o tym, że nienawidzę tego Instagrama, jest już teraz taki beznadziejny. TikTok kiedyś był fajny, teraz jest do dupy. No czemu po prostu nie odejdziesz? No ale jak to? Przecież nie mogę. No i w sumie to prawda, no bo wartość tych platform nie bierze się tak właściwie z ich poszczególnych funkcji. Bierze się z tego, że inni też tam są. Rezygnując z social mediów, rezygnujesz tym samym z kontaktu z wieloma osobami. Nie będziesz już wiedzieć, co u nich słychać. A może to cię interesuje. Stracisz też dostęp do wielu treści, do wielu twórców, którzy robią fajne twoim zdaniem rzeczy. Jeśli cię tam nie ma, po prostu tracisz dostęp do bardzo wielu informacji. Sama pamiętam takie czasy, kiedy zakładało się grupki na przykład klasowe. No i zawsze była ta jedna czy dwie osoby, które nie miały Facebooka. No, jeżeli chciały mieć dostęp do wielu informacji, po prostu musiały go założyć. No bo nagle okazało się, że to jest to główne źródło, główny kanał informacyjny. I bardzo wiele osób się łamało, no bo po prostu nie chciały być gdzieś w tyle. Tak więc może wcale nie masz ochoty gdzieś być, albo masz ochotę usunąć konkretną platformę i już więcej z niej nie korzystać, no ale zaczynasz zadawać sobie pytanie, jak wiele rzeczy, informacji stracę. No i nagle okazuje się, że ten Facebook czy Instagram są po prostu niezastępowalne. Oczywiście możesz być też buntownikiem, który będzie instalować adbloki, VPN-y, będzie robić wszystko, żeby jak najbardziej unikać kontaktu z tymi nieprzyjemnymi elementami platform. No ale to w sumie taki dość niewielki protest, patrząc na to, że dalej jesteś jednym z użytkowników, którymi dana platforma może się chwalić. Ciężko jest też odejść, no bo koszty zmiany są bardzo często bardzo wysokie. Jeśli trzymasz jakieś materiały od wielu, wielu lat, na przykład na Google Drive, to kiedy zechcesz to przenieść w jakieś inne miejsce, przecież nie dość, że zajmie to mnóstwo czasu, to jest to mnóstwo gigabajtów danych, przecież to zajmie całą wieczność. Dobra, to niech już to zostanie tam, gdzie jest. Spotify ma twoje playlisty, historię słuchania, wie, co ci się podoba. No to jak to teraz? Pójdziesz gdzieś indziej i co, musisz zacząć od zera? Na YouTubie masz swoje subskrypcje, na Instagramie followersów i osoby, które followujesz. Wszędzie tam zostawiłeś też mnóstwo swoich danych, no więc może po prostu nie warto stamtąd odchodzić. Lepiej mieć przynajmniej jakieś minimum kontroli nad tym, co się tam dzieje. A platformy oczywiście doskonale wiedzą, co robią. I robią absolutnie wszystko, żeby utrzymać cię na platformie. Kto kiedykolwiek próbował usunąć konto na Amazonie, ten wie, o czym mówię. Jest jeszcze jedna bariera wyjścia. I chyba najpotężniejsza. Po prostu bardzo często nie ma żadnej alternatywy. Możesz albo korzystać z platform, być na przykład w social mediach, albo nie być. To nie jest tak, że usuniesz TikToka i zainstalujesz coś alternatywnego. Tej alternatywy de facto nie ma. Co ciekawe, kiedyś wcale tak nie było, no ale kluczowi gracze po prostu wiedzieli, co trzeba zrobić. W momencie, kiedy widzieli potencjał u swoich konkurentów, po prostu ich wykupowali. I tak na przykład Facebook kupił WhatsAppa, Instagrama, Google kupił YouTube'a, Amazon kupił Twitcha, tak więc praktycznie nie ma gdzie uciekać. W sumie to taki śmieszny paradoks, no bo internet ma być taki zdecentralizowany, wolny, a tu proszę, jak przyszło co do czego, no to mamy totalną koncentrację władzy u kilku jednostek. Platformy zrobią absolutnie wszystko, żeby cię zatrzymać, no bo to twoja uwaga jest towarem. No bo jeśli jakaś platforma jest darmowa, no to tak naprawdę płacisz samym sobą, swoją uwagą i swoimi danymi. Reklama w social mediach, no to nie jest ogłoszenie w gazecie. Platformy social mediowe sprzedają dostęp do ciebie, do twojej uwagi. Chodzi o to, że dana firma ma dotrzeć właśnie do ciebie, do twojego konta. I to konkretnie ty masz zobaczyć tę reklamę. Dlaczego? No bo zostawiłeś wystarczająco dużo danych, które mówią o tym, co lubisz robić, jakim jesteś człowiekiem, co cię interesuje, co kupujesz i czy lubisz klikać w rzeczy. To też jest bardzo ważne. Im dłużej jesteś na danej platformie, im bardziej aktywny jesteś, tym cenniejszym użytkownikiem się stajesz. i twoja uwaga tym samym staje się cenniejsza. Google odkrył, że dane dotyczące zachowania użytkowników, dotychczas uważane za taki skutek uboczny, tak naprawdę są kluczowym towarem. Można je sprzedawać i tym samym próbować wpływać na ludzkie zachowania. Kiedy zrozumiesz, że platforma zarabia na tym, że spędzasz na niej czas, to wszystko zaczyna nabierać sensu. To, że widzisz mnóstwo postów, które wzbudzają w tobie gniew, agresję, to, że masz potrzebę siedzieć przez długi czas i pisać komentarze, kłócić się z kimś, no to po prostu ma biznesowy sens. I tak na przykład Facebook i Instagram przestały już być miejscem do tego, żeby popatrzeć, co tam u twoich znajomych. To precyzyjnie skalibrowany feed, który pokazuje ci mnóstwo reklam, postów sponsorowanych i treści, które mają wzbudzić w tobie emocje. Na początku filmu mówiłam o tym, jak wspaniałym odkryciem i narzędziem był Google. Praktycznie każda wielka platforma technologiczna zaczęła się od czegoś niesamowitego. Była po prostu świetna. Na przykład Google w 2000 roku. No ale teraz to już chyba średnio aktualny zachwyt. Bo obecnie, kiedy próbujesz coś wyszukać, dostaniesz mnóstwo reklam, podsumowanie od AI, a nawet wyniki, które wydają się organiczne, bardzo często pisane są typowo pod SEO, pod to, żeby wyświetlać się jak najwyżej w wyszukiwarce, a teraz no to są to też często treści tworzone właśnie przez sztuczną inteligencję. Więc znalezienie czegokolwiek sensownego nagle znowu staje się wielką operacją. Najbardziej rozwala mnie funkcja AI Overview. Shut up! Czyli te krótkie podsumowania napisane przez sztuczną inteligencję na górze strony, kiedy coś wyszukasz. To, co tam potrafi się wyświetlić, to jest totalny hit. A dzieje się tak dlatego, że algorytm nie do końca weryfikuje to, z jakich źródeł korzysta. Bardzo często korzysta na przykład z Reddita, różnych forów. Tak więc bardzo często znajdujesz tam informacje, które nie są wcale potwierdzone, tylko są na przykład komentarzem jakiegoś randomowego ziomka sprzed 5 lat. A są przedstawiane w takiej formie, że wydają się bardzo przekonujące. Nie mówiąc nawet o tym, że dla wydawców AI Overviews to jest prawdziwy horror. No bo wyszukując coś, dostajesz krótkie, szybkie podsumowanie od AI, no więc raczej nie będziesz mieć potrzeby wchodzić w konkretny artykuł. A to przekłada się na to, że użytkownik de facto nie pojawia się na portalu. Taka ekstrakcja wartości bez płacenia. Albo Uber, który na początku swojej działalności celowo tracił miliony dolarów. A strategia była prosta. Każdy przejazd miał być tańszy niż taksówka. Poza tym kierowcy musieli być przyciągnięci wysokimi zarobkami. Celem było zdobycie monopolu, eliminacja konkurencji. No a potem co? Jak już wszyscy są od ciebie zależni, po prostu podnosisz cenę. No i tak Uber wcale niekoniecznie jest tańszy. Kierowcy wcale nie zarabiają dobrze. Poza tym ceny zmieniają się w zależności od popytu. Więc im więcej ludzi chce zamówić Ubera, tym jest drożej. A poza tym, wsiadając do Ubera, bardzo często nie masz pojęcia, na kogo trafisz. W przypadku większości platform głównowłacenie następuje powoli, ewolucyjnie, przez lata. Ale Twitter pod rządami Elona Muska pokazał, że można to zrobić w parę dni. Musk przejął platformę w 2022 roku, od razu zwolnił jakieś 80% pracowników, zlikwidował dobrze działający system weryfikacji kont i zastąpił go płatną subskrypcją. Zasięg organicznych kont, które zdecydowały się nie płacić za taką odznakę, no oczywiście gwałtownie spadł, a platforma kompletnie zalała się botami, dezinformacją i wszystkim, czego dusza zapragnie. Ale to, co wydarzyło się z Twitterem, a obecnie X, no to tak naprawdę taka ekstremalna wersja tego, co dzieje się tak naprawdę ze wszystkimi platformami. Instagram, który w założeniu miał być aplikacją do wrzucania zdjęć, nagle staje się właściwie platformą wideo, no bo trzeba było skopiować TikToka. Zdjęcia osiągają nagle mniejsze zasięgi niż filmiki. LinkedIn, który miał być profesjonalną platformą, nagle jest zalany jakimiś inspiracyjnymi postami, o tym, jak ktoś przezwyciężył depresję, bo założył startup. Albo o tym, jak poszedł na kurs z empatii. Tak, widziałam takiego posta. W sumie stał się takim Facebookiem, tylko dla ludzi z korpo. Tak więc wiemy, że wszystko się gównowaci, no ale co teraz możemy z tym zrobić? Cory Doctorow ma na to ulubione remedium. Jest to interoperacyjność. Chodzi o prawo do łączenia się z platformą za pomocą zewnętrznych narzędzi. Czyli na przykład możesz połączyć się z Facebookiem, ale z taką wersją, która pokazuje ci tylko chronologiczny feed. Albo na przykład możesz śledzić konta na Instagramie, nie mając konta na Instagramie. I mam już tutaj precedens, czyli maile. No bo mając maila na przykład na Google, możesz pisać do kogoś, kto ma maila na Onecie. No jest tak dlatego, bo e-mail jest protokołem, a nie platformą. Dlatego nie jest go tak łatwo zgównowacić. Próbują, bardzo próbują. Tak więc ta interoperacyjność miałaby niszczyć ten rodzaj sieciowości, który sprawia, że jest się uzależnionym od danej konkretnej platformy, bo musisz na niej być, żeby mieć dostęp do konkretnych treści. Platforma wtedy de facto traci nad tobą władzę. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, platformy, które są de facto monopolistami, bardzo mocno walczą z tym zjawiskiem i robią wszystko, żeby dostęp przez trzecie wiecie, strony był niedostępny. Czy ostatecznie coś realnie będzie z tego wychodzić? Trudno powiedzieć, ale myślę, że fajnie, że ludzie w ogóle mają takie pomysły i próbują jakoś temu przeciwdziałać. Jest też alternatywny scenariusz. Wikipedia. Wikipedia, w której do teraz nie ma reklam. Bo okazuje się, że można stworzyć platformę, która działa na zasadzie wolontariatu, jest na bieżąco aktualizowana, no i oczywiście nie jest idealna, ale nadal, no, nie widzimy raczej masowego gównowacenia Wikipedii. Określenie gównowacenie celowo jest obraźliwe. Doktorow nie chciał tworzyć akademickiego terminu. Chciał stworzyć obelgę, którą ludziom będzie łatwo zapamiętać i której będą używać. No i to mu wyszło. Ja osobiście bardzo cieszę się, że takie słowo powstało, że ludzie go używają, bo w końcu potrafimy nazwać coś, co zauważamy, co nas wkurza. Mamy jakiegoś konkretnego wroga, zjawisko, któremu możemy przeciwdziałać, z którym możemy walczyć. I pewnie na ten moment jesteśmy dopiero na samym początku tej drogi. Pewnie będzie to droga przez mękę i może nigdy nam się nie uda. No ale myślę, że nadal warto. Warto przynajmniej spróbować, żebyśmy nie zostali kompletnie zalani przez AI slop i beznadziejne platformy, które każą nam płacić za wszystko. I tym optymistycznym akcentem pa! Come on. I don't give up.